Lostry, na wstępie pragnę przekazać pozdrowienia, które zostały przekazane, a właściwie polecone przez moją osobę od braci i sióstr, przede wszystkim z konwencji we Francji. Bracia uczestniczący tej konwencji wiedzieli, że będę wśród was i dlatego też mieli przyjemność, aby przeze mnie przekazać wyrazy braterskiej miłości. To też czynię. Jak również zgromadzenia, którym usługiwałem w ostatnim czasie rejonu zachodnio-południowego kraju. Zgromadzenie wrocławskie, którego jestem członkiem, jak również rodzina i moja matka, przysyłają wszyscy wam tutaj zebranym również wyrazy braterskiej miłości. Temat, który będzie pod naszą rozwagą w tej chwili, jest zaczerpnięty z słów apostoła Pawła zapisanych w liście do Żydów, 3 rozdział, wiersz 13. List apostoła Pawła do Żydów, 3 rozdział, wiersz 13. Czytamy. Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. Można z tego wnioskować, że temat będzie nieco pokrewny do tematu, który przed chwilą słyszeliśmy. A mianowicie będziemy również mówić o grzechu, lecz świadomi będąc tego, że grzech jest tematem najbardziej popularnym, najbardziej obszernym, dlatego też nie sposób o nim wszystko powiedzieć, ponieważ byłoby to rzeczą niemożliwą. I w związku z tym postanowiłem, abyśmy o grzechu rozważania obecne ukierunkowali pod kątem właśnie pewnej szczególnej właściwości, mianowicie oszukańczych wpływów grzechu. Apostoł Paweł nie przez przypadek napisał te słowa w swoim liście i dlatego też również pragnę, aby słowa te były pod naszą rozwagą. Dzisiejszy tekst manny mówi o tym, że szatan zamienia się w anioła światłości, aby mógł zwieść wybranych. Również w pieśni, którą często śpiewamy, pieśń numer 480, śpiewamy szczególne zdanie, które może nie zawsze zwraca naszą uwagę. Pieśń numer 480. Druga zwrotka zaczyna się słowami: podstępnie mami błyskiem złót zgubione dziecię w świat. On je w boleści wnętrzem wywiódł i pokój duszy skradł. Dlatego nie będę rozwodził się tutaj wiele o istocie grzechu, teoretyzował te sprawy, ponieważ każdy z nas praktycznie nawet wie, co to jest grzech. Ale szczególnie zwrócimy uwagę na ten właśnie element, abyście nie byli zatwardzeni oszukaniem grzechu. Grzech z tej chociażby nawet potrzeby, że w obecnych czasach jest najbardziej popularny i w przyjmuje postacie takie, które zdobywają uznanie i legalizację. W obecnych czasach, w czasach bliskich rozwiązania problemu dobra i zła, grzech przybiera szczególne postacie, szczególne przejawy i dlatego też powinien być powodem szczególnego zastanowienia. Niebezpieczeństwo z jego strony między innymi polega na tym, że działa on z ukrycia. Tak jak tekst manny dzisiejszy mówi, że zamienia się w anioła światłości i przez to jest trudnym do poznania i do odkrycia. Przychodzi grzech w postaci przyjaciela i zawsze z dobrą radą, z pozornie dobrą radą. Stąd też jego siła, jego wielki wpływ na każdego człowieka, w tym również na ludzi wierzących. W obecnych czasach żyjemy w takiej sytuacji, kiedy mowa o grzechu w naszym środowisku wzbudza jedynie uśmiech. Pan, co pan o grzechu dzisiaj mówi? Też to przecież bajka jest dla babci 80-letniej, bądź też dla dziecka 2-letniego. W którym kraju pan żyje? Gdzie pan się znajduje? W ogóle słowo grzech zmienia swój sens obecnie i jest po prostu słowem bez pokrycia. Po prostu słowo to zdewaluowało się, czyli utraciło swoją wartość. A temat, który dzisiaj podjąłem, jest jak gdyby zdaniem tego dziecka, które powiedziało, że król jest nagim. Wbrew temu wszystkiemu, tej opinii, która jest popularną, w większości umysłach ludzi króluje, podnosimy jednak głos przeciwny i powiadamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, a przez swój oszukańczy wpływ czyni największe spustoszenie wśród rodzaju ludzkiego. Dlatego też możemy słusznie powiedzieć, tak jak to dziecko, które nie było pod wpływem złudzenia ludzi dorosłych, ale szczerą prawdę powiedziało, że król jest nagim. I my dzisiaj pragniemy grzech obnażyć w jego najbardziej intymnych, czarnych i podłych formach, ponieważ właściwością grzechu i tego, który patronuje nad grzechem, jest, aby zabezpieczyć go przed świadomością, przed zastanawianiem się nad grzechem i przed objawianiem jego negatywnych, podłych i ordynarnych postaci. Tak jak możemy to zauważyć w naszym codziennym życiu, kiedy jest wrzód na naszym ciele, to wrzód ten, mimo tego, że jest bardzo kłopotliwy, boleść sprawia, jednak naszą słabością jest, żeby chronić go, żeby go nie dotknąć, żeby czasem nóż chirurgiczny go nie dotknął, ale niech on sobie gnije, niech nam dokucza, aby tylko czasem ktoś nie przyczynił się do tego, aby to uzdrowić, mimo tego, że to jest bolesne. Stąd widzimy, że większość ludzi, którzy są niewolnikami grzechu, a nawet i my, którzy zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu, jednak systematyczna walka z szatanem i z grzechem przypomina nam jednak o jego wielkim wpływie. I dlatego też słusznie mędrzec Salomon mówi o tym, że kto ukrywa grzech, wielki błąd czyni. W dzisiejszym społeczeństwie ogólnym, nie tylko wśród wierzących, ale w ogóle w społeczeństwie ludzkim, starają się nie tylko ludzie zwykli, ale nawet duchowni upiększyć to słowo grzech. Starają się udekorować, dodać temu jakiegoś urogu, bądź też zobojętnić, żeby ta prawdziwa nagość, ten właśnie wrzut kropiejący, żeby nie był widoczny. I miało miejsce takie wydarzenie w pewnej miejscowości, gdzie pewien pastor, strofując swoich parafian, szczególnie młodzież, która była uległa na wpływy grzechu, znając bardzo wielką groźbę wypływającą z tegoż właśnie grzechu, czynił to bez ogródek. Czynił to strofując w swoim imieniu, ale nie grzesznika, lecz grzech. I po kilku takich przemówieniach zebrała się pewna rada wiernych i przyszli prywatnie na rozmowę ze swym pastorem, prosząc go, aby nie mówił tak, że nasza młodzież jest grzeszną, że robi to, co nie powinni robić, a czasem nawet obnaża te postępki, określając je po imieniu. Można by było na przykład mówić o grzechu, że to jest błąd, że to jest po prostu pomyłka naszej młodzieży, naszych starszych osób, czy w średnim wieku, ale nie, proszę, niech pastor tak nie mówi, tak bezpośrednio, że to jest grzech, że to jest wstrętna sprawa, niegodna, że to jest ubliżająca. Więc akurat w pobliżu pastor miał buteleczkę, na której pisało ostrożnie trucizna. Zdjął tą buteleczkę i powiedział do nich: czy uważacie za słuszne, aby na tej buteleczce nalepić, zamiast tego ostrzeżenia napisać, wyciąg z mięty pieprzowej i postawić na półeczce? Jak będzie lepiej? Czy wtedy, jeśli będzie na tej buteleczce napis ostrożnie trucizna, czy będzie lepiej, jeśli zastąpimy to bardziej łagodnym określeniem, na przykład wyciąg z mięty pieprzowej? Naturalnie wierzący spostrzegli się, gdzie tkwi niebezpieczeństwo i szybko pojęli sens tego, co pastor chciał do nich przemówić. Dlatego też również pragnę za apostołem Pawłem, abyśmy wspólnie zastanowili się dzisiaj nad różnymi, bardzo subtelnymi przejawami wpływu grzechu, abyśmy rozpoznali przykładowe formy jego oddziaływania, a w ten sposób ustrzegli się przed wielkim niebezpieczeństwem. Tak, jak gdyby ktoś z nas, wiedząc na przykład, że jego brat ma kupić domek, raczej ma sprzedać domek komuś, kto zapłaci mu fałszywymi pieniędzmi. I nie wiemy o tym, że ten, kto chce kupić od naszego brata ten domek, ma fałszywe pieniądze. Czy powstrzymalibyśmy się od tego, aby nie powiedzieć tego bratu: nie sprzedawaj tego, bo dostaniesz fałszywe pieniądze? Czy powiedzielibyśmy: no spróbuj, może uda się, tylko uważaj, bo czasem takie sprawy są śliskie, a nie powiedzielibyśmy konkretnie, o co chodzi. Dlatego też Właściwą rzeczą jest, abyśmy zauważyli, że jeśli człowiek potrafi bardzo subtelne kłamstwo uczynić, i tak jak znam wydarzenie pewne, które miało miejsce pod sklepem tak zwanym Peweksem, gdzie staruszka chciała sprzedać dolary i sprzedała te dolary, ale w zamian za to otrzymała kilka prawdziwych banknotów w kopercie, a wewnątrz tego było mnóstwo odcinków pociętej gazety. Ale że to odbywało się wszystko w ciemnym korytarzu, więc babunia zadowolona, że tyle dostała tych kopereników, schowała do kieszeni i dopiero w oddaleniu zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Możemy sobie wyobrazić, jak pusty śmiech wypełnił tego fałszerza, tego oszusta, który zdobył prawdziwe pieniądze, a w zamian za to dał ścinki z gazet. Z jednej strony rozpacz i trwoga, bliska popełnienia samobójstwa, a z drugiej strony pusty, ironiczny śmiech oszusta. I dlatego pod tym kątem możemy zauważyć, że w mniejszym lub większym stopniu wielu ludzi padło ofiarą, pada ofiarą i może paść ofiarą oszustwa. Słusznie jest powiedziane w przysłowiu arabskim, że grzech ma 5 palców. 2 palce kładzie na oczy grzesznika, 2 na uszy i 1 palec na usta. Na czym to polega? Chwileczkę poświęcimy czasu na ten cel. Otóż grzech, kiedy weźmie w niewolę poddanego człowieka, czyni go głuchym. I gdybyśmy przyglądnęli się, zresztą wierzę, że większość z nas to widziała i może nawet widzi, że tak w świecie, jak i również nawet wśród naszych najbliższych, jeśli ktoś padnie ofiarą grzechu, to staje się głuchym. I to głuchym na głos rozsądku. Staje się głuchym na głos sumienia. Staje się głuchym na głos Boga i swoich bliźnich. Możemy zauważyć, że grzech opanowujący człowieka, na przykład w postaci nałogu pijaństwa, do tego stopnia zniewoli swoją ofiarę, że ani prośba żony, ani płacz dzieci, ani interwencja w zakładzie pracy, nic nie pomaga. Grzesznik jest głuchy. Żadne prośby, żaden płacz, żaden lament nie dociera, bo grzesznik jest głuchym. On jest przeżartym po prostu wpływem grzechu do tego stopnia, że do niego nie docierają żadne głosy. W obecnym czasie Bóg świata tego, to jest szatan, zorganizował taki aparat zagłuszania w tym symbolicznym eterze współczesnego świata, że te różnego rodzaju przenośne i dosłowne drzezy współczesnego czasu nie dozwalają, aby cichy głos Boga dochodził do uszu człowieka. I tak jak człowiek, który chce nasłuchiwać jakieś odgłosy z kosmosu, to czyni to za pomocą bardzo silnych i czułych aparatów. Albo też wysyła je w kosmos, aby tam, będąc uwolnione od tego zgiełku i tej, tej wielkiej ilości szumu panujących w eterze ziemskim, żeby tam dopiero mógł usłyszeć głos z kosmosu. Możemy zauważyć, że dzisiejszy świat znajduje się właśnie w takim stanie, że wszelkiego rodzaju te dyskoteki, różnego rodzaju nagrania, różnego rodzaju szumy, wrzaski, te decybele, dosłownie fizyczne i symboliczne, uniemożliwiają człowiekowi zabezpieczanie go, żeby on czasem przez chwilę nie znajdował się w ciszy, która by mogła dopuścić do niego głos sumienia, żeby mógł się zastanowić, w którą stronę zdąża, ale aby zawsze będąc otumaniony tym zgiełkiem różnych informacji, sugestii, żeby nie miał czasu na zastanowienie się nad sobą i swoją przyszłością. Widzimy również, że grzech kładzie swe dwa palce i na oczy. I grzesznik, mówiąc symbolicznie, traci wzrok, staje się niewidomym. Samo słowo grzech wywodzi się z greckiego słowa hamartia, które znaczy między innymi chybienie celu. A więc wyobraźmy sobie, że ktoś z nas jest na tej sali pośrodku i został kilka razy, to znaczy najpierw mu zawiązano opaskę na oczy i później wykonał kilka obrotów i powiedziano mu: teraz idź do wyjścia. Więc prawdopodobnie mało kto by trafił w kierunku wyjścia, ale każdy wyszedł w inną stronę i tak jak prorok Izajasz mówi, że wszyscy pobłądziliśmy jako owce, każdy na drogę swoją. Więc właśnie grzech oślepił człowieka, pozbawił go prawdziwego, zdrowego wzroku i uniemożliwia mu widzenie tego, co powinien widzieć. Grzesznik, który został zaślepiony wpływem, oszukańczym wpływem grzechu, nie widzi, jak stopniowo, powoli grzech paraliżuje jego wolę, jego myśli i jego uczucia. I słusznie ktoś nazwał, że grzech jest symbolicznym daltonizmem. Wiemy o tym, że daltonizm polega na tym, że widzimy barwy niewłaściwie. I grzech również pozwala na to, a raczej zmusza do tego, abyśmy widzieli to, co jest dobre jako złe, a to, co złe jako dobre, to, co jest prawdą jako kłamstwo, a to, co jest kłamstwem jako prawda. I czy nie tak się stało już w ogrodzie Eden? To, co Bóg powiedział, zostało podważone zwątpieniem Ewy, zwątpieniem Adama. Ale to, co szatan powiedział, będziecie jako bogowie, będziecie nieśmiertelnymi, to właśnie bardzo zostało przyjęte chętnie, ponieważ właśnie szatan swoim przebiegiem, jak jest nazwane, że wąż będąc chytrzejszym, a więc chytrość, a wiemy o tym, że chytrość jest najpodlejszym gatunkiem rozumu i dlatego też właśnie przez niemądrość, nierozsądek, ale przez chytrość podejścia błędem zwiódł Ewę. I dlatego też grzech jednym powoduje, że wzrok zmienia swoje właściwości, jest duchowy daltonizm, a innym w ogóle zaciąga na oczy tak zwaną kataraktę. I w ogóle nie widzą. Po omacku chodzą beznadziejnie, bez celu i bez serca. I wreszcie grzech kładzie jeden palec na usta grzesznika. I w ten sposób zniewala go. Mianowicie możemy to zauważyć w wielu wypadkach, ale posłużę się tutaj ilustracją męża Bożego Dawida, który po zgrzeszeniu również doznał pewnej lekcji, pewnego doświadczenia właśnie, jak grzech potrafi zamknąć usta. I kiedy przez pewien czas milczał, nie wyznając tego grzechu przez stwórcę, to kości zgnęły ciało. Także przez krótki wymiar czasu stracił bardzo wiele ze swej zdrowotności. To tym bardziej teraz masz wolną drogę i raczej bliżej ci będzie do następnego grzechu niż do pokuty i do powrotu. I dlatego też jest do tego stopnia czasem niewola grzechu wielką, że potrafi aż do śmierci uczynić kogoś niemową i nie wyzna tego grzechu przez swym stwórcą i nie dozna tego błogosławieństwa, jak jest powiedziane, że błogosławiony, któremu zostały grzechy niepoczytane albo przykryte. Stąd też widzimy, że rzeczywiście wielką niewolą jest niewola grzechu. Kiedy czyta się pewne informacje o skazańcach, to nawet wśród nich trafiają się ludzie, którym przestępstwo, a szczególnie wielkie przestępstwo, jest tak wielkim ciężarem, że po prostu aż proszą się, żądają, żeby mogli dokonać zeznań. Niewyznane przestępstwo jest właśnie tą chorobą, która gryzie, która niszczy osobowość, która doprowadza do rozpaczy, a nawet do samobójstwa. A jeśli ktoś, a zwłaszcza z chrześcijan, jest ofiarą takiego właśnie podstępu grzechu, tym bardziej sobie powinien uświadomić, że to jest nic innego, jak tylko właśnie oszukanie podstępstwem grzechu. Nic dziwnego, że apostoł Paweł właśnie w tym liście do Żydów w 3 rozdziale, w 13 wierszu mówi, abyśmy nie byli zatwardzeni oszukaniem grzechu. Dlaczego zatwardzeni oszukaniem grzechu? Otóż również w tym miejscu słowo zatwardzenie w języku oryginalnym mówi o stwardnieniu, jakie występuje na złamanej kości. A więc wiemy, jak kość się złamie, to później jest taka oblewa w tym miejscu, twarda taka narość, która przede wszystkim charakteryzuje się tym, że jest nieczułą. A więc grzech obrasta, właściwie grzech powoduje, że grzesznik obrasta taką warstwą izolującą, która jest niewrażliwą, do której nie dociera ani głos, ani widzenie, który nie ma możliwości wypowiedzenia swojej słabości, ponieważ jest niewolnikiem grzechu. Grzech po prostu paraliżuje, podobno wąż. Nie przekonałem się o tym, ale prawdopodobnie wąż ma taki wpływ na swoje ofiary, że te ofiary są sparaliżowane jego sugestią, czy w ogóle jakimś wpływem, do tego stopnia, że same idą jako ofiary do jego paszczy. A więc grzech również z grzesznikiem czyni podobnie, powodując unieruchomienie, odrętwienie, bądź też wręcz paraliż. I często widzimy i słyszymy, że człowiek chce co innego, a robi co innego. I jak jest powiedziane, że 3/4 życia ludzkiego składa się z uczynków, których nie chcemy,
i 3/4 z chcenia bez uczynku. A więc apostoł Paweł słusznie powiedział, że czynię nie to, co chcę. On miał intencje inne i powiedział również, że jest grzesznikiem. Tym bardziej my musimy przyznać się, że również jesteśmy grzesznikami i ta niewola grzechu w mniejszym lub większym stopniu również nas obejmuje. Apostoł Paweł w wielu miejscach uwypukla właśnie ten zgubny wpływ zbotniczy, mianowicie oszukanie grzechem. A czyni to między innymi w drugim swoim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, 10-11 wierszu. I ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przez to, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. A przecież pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu. Wiemy o tym, że kłamstwo ma swego ojca. Oszustwo ma swego ojca. Jak apostoł Jan powiada w 8 rozdziale Ewangelii swojej, w 44 wierszu, że ojcem kłamstwa jest szatan. I że właśnie szatan czuwa nad tym, aby nie tylko naszych pierwszych rodziców, ale wszystkich nas zwieść. I tak jak samo słowo oszustwo, czyli fałszywa obietnica, niedotrzymane słowa, albo tak zwane wypuszczenie w pole lub ostatnio bardzo modne wypuszczenie w maliny. A więc po prostu uczynienie komuś zawodu, gorzkiej przykrości i rozczarowania. Zauważmy to w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 4 i 5 wierszu. Słowa, które wielokrotnie już czytaliśmy, ale niech będą odświeżeniem i powiązaniem z naszym tematem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 4 i 5 wiersz. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Cóż możemy powiedzieć na temat tej arcyoszukańczej obietnicy. Ten, który obiecał człowiekowi, że nigdy śmiercią nie pomrzecie, w tej chwili wcale nawet się nie wstydzi, że cały glob ziemski jest największym cmentarzyskiem w kosmosie. I jest do tego stopnia oszukańczy w dalszym ciągu, że bynajmniej z tego sobie żadnej lekcji nie wyciąga, ale w dalszym ciągu szuka nowe ofiary następnych oszustw i następnych fałszywych obietnic. I dalej mówi w 5 wierszu, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z Niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Jaka sklepiająca obietnica. Jak on żerował na słabych stronach naszych rodziców. I starał się przez długie czasy i obecnie również stara się, aby realizować, chociaż w niewłaściwy sposób, tą swoją obietnicę, a może nawet powiedzieć dla siebie właściwy sposób. Bo rzeczywiście zarozumiałość i pycha wśród rodzaju ludzkiego jest najbardziej popularna. A szczególnie właśnie w tych ostatecznych czasach, kiedy Królestwo Jego zaczyna się walić, to bardziej jeszcze tą obietnicę eksponuje i coraz więcej ofiar chwyta na właśnie tą przynętę. I jakkolwiek każdy człowiek powiada, że zarozumiało się rzeczą podłą i wstrętną, to jednak sam często nawet nie zauważa, jak właśnie jest ofiarą tego, że jest czasem zarozumiałym, a innym razem pysznym, nie mając do tego najmniejszego powodu. Dlatego też taktyką szatana, który przychodzi jako przyjaciel i jak jest powiedziane, że jeśli szatan przemienia się w anioła światłości, to nie po to, aby nam przynieść nową porcję prawdy, aby nas przyprowadzić bliżej Zbawiciela, ale wiemy w jakim celu. Aby będąc sam nierozpoznany, wyprowadzić kogoś w błąd, w rozterkę, aby następnie miał z tego wielkie zadowolenie. Jest powiedziane, że i diabeł wkłada aureolę, jeśli chce kogoś wywieźć w pole. Tak, rzeczywiście, on nie przychodzi z omieleniem swego zamiaru, prawdziwego zamiaru, ale zawsze w fałszywy sposób i fałszywym celem. I dlatego też oszustwo jego jest różnego formatu i różnego rodzaju. On zawsze przychodzi do grzesznika z uśmiechem. Grzech jest zawsze uśmiechnięty. Tylko nieszczęście polega na tym, że ten uśmiech przy końcu okazuje się ironiczny. I dlatego też nieszczęście dopiero tak jak trucizna na dnie kielicha znajduje się, z początku jest nierozpoznany. Grzech obiecuje aksamity, a okrywa śmiertelnym całunem. Obiecuje wolność, a wprowadza w niewolę. Obiecuje nektar, a podaje żółć. Obiecuje jedwabie, a odziewa w ból. Historia ludzkości jest tego potwierdzeniem, ale również i historia wielu z ludzi w rozeznaniu indywidualnym, jak również i wielu z chrześcijan potwierdza prawdziwość tego. Przeciwnik Boży i przeciwnik człowieka, który mimo tego, że pozoruje na przyjaciela, wprowadził rodzaj ludzki w labirynty podziemia swego królestwa i tak jak w labiryntach faraonów egipskich, ci, którzy chcieli zdobyć bogactwo tam znajdujące się, padali ofiarą tego, że wyjść z tego labiryntu nie było rzeczą prostą. I dlatego też chodząc po tych labiryntach, w końcu stracili bądź powietrze, bądź nadzieję, bądź zdrowie, a ostatecznie ginęli tragiczną śmiercią w ciemnych labiryntach grobowców egipskich. Tak również i przeciwnik Boży, który obiecywał rodzajowi ludzkiemu wielkie błogosławieństwa, ale swoje błogosławieństwa prowadził właśnie w te labirynty podziemi tych lochów swoich. I społeczeństwo ludzkie od tej pory biega w jeden labirynt, w drugi, w jeden korytarz ze strwożeniem, z rozpaczą, z oczekiwaniem na wyjście. Już nie chcą nawet tego bogactwa, tych sztabek złota tam zgromadzonych, ale aby wyjść. Ale z ironią, wiarą prowadza ich najpierw jeden korytarz. Później drugi korytarz. Mówi, zmieńcie sobie formy rządu, zmieńcie sobie oświatę, zmieńcie sobie wodzów religijnych, zmieńcie sobie filozofię, może tędy pójdziecie, tędy na pewno dojdziecie do szczęśliwości. Społeczeństwo ludzkie przez te czy inne formy na pewno będzie wreszcie szczęśliwe. A ludzie, będąc ofiarami tego zaślepienia, biegają z rozpaczą w jeden korytarz, w drugi korytarz, a wreszcie wielu z wyczerpania i z rezygnacji opada z sił i często giną w tych właśnie korytarzach. I jak gdybyśmy słyszeli echo tego śmiechu pustego, tego, który niby będąc przyjacielem człowieka, widząc ginących ludzi, rozpiera po prostu jego śmiech, radości, że wreszcie ofiary padły. I dlatego też widzimy, że rzeczywiście oszustwo szatana jest bardzo subtelne, bardzo przebiegłe i wielu nawet nie dopatruje się dziesiątej części tej przebiegłości i tej subtelności podejścia, oszustwa, podejścia błędem i grzechem, co też ma miejsce w życiu tak społeczeństwa, jak również każdej jednostki indywidualnej. Ten, który poznał życie bardzo dobrze, mędrzec Salomon, powiada przy powieściach swoich w 16 rozdziale, w 25 wierszu: zda się podczas droga być prosta człowiekowi, wszakże dokończenie jej pewna droga na śmierć. Ile ludzi musiało przeżyć 80 lat, 90 lat lub też mniej, aby przekonać się o prawdziwości i głębi treści zawartej w tym właśnie mądrym zdaniu Salomona. Ale można by było powiedzieć jeszcze konkretniej, że to nie Salomon, a Bóg mówi, ten, który ma właśnie miłość i troskę prawdziwą, nieoszukaną po człowieka. Ostatnio w licznych kołach naukowych nawet szerzy się i szerzył się pogląd, że grzech jest jedynie przeszkodą, jest balastem człowiekowi wymyślonym przez ciemieńców i obecnie na podstawie niby naukowych doświadczeń, obserwacji stwierdzono, że człowiek nie powinien hamować swoich popędów, swoich dążeń, nawet najniższych, ponieważ one służą dla jego zdrowia. Jeśli będzie człowiek postępował nie według jakichś hamulców, które ograniczają, które go denerwują, które mu nie pozwalają, żeby żył, jak to się mówi, pełną piersią oddychał, ale żeby pamiętał, że domu nie wolno, o tym, żeby nie zapominał tego, żeby nie przestępował, jak przed chwilą brat mówił o przykazaniach, to ogranicza człowieka. To prowadzi do utraty zdrowia. Ale właśnie odwrotnie, człowiek powinien nie ograniczać się, żyć tak, jak idzie życie i przyjmować go tak w sposób otwarty. I na nieszczęście ludzi pogląd ten zdobył sobie wielu zwolenników i nawet w szkołach uczy się o tak zwanej psychologii Freuda, który twierdzi, że grzech jest rzeczą wymyśloną i jedynie przeszkodą w życiu człowieka. A ponieważ człowiek rzeczywiście z swojej słabości chciałby przejść przez życie po najmniejszej linii oporu, więc to schlebia jego słabości. Wobec tego bardzo łatwo na tą przynętę daje się zgadzić. I dlatego też pojęcie grzechu coraz bardziej, tak jak wspomniałem na początku, staje się śmieszne. Starają się ludzie zapominać o tym, że grzech istnieje, że grzech właśnie w takiej formie ordynarnej, prowadzącej do prawdziwego nieszczęścia, które pozoruje jedynie na szczęście. I dlatego też tak istota szatana, jak również istota grzechu jest bagatelizowana. Nawet taki żart kiedyś czytałem, że pewien chłopczyk, Maciuś, rozmawia z Wojtusiem i mówi: Wojtuś, czy ty wierzysz w diabła? A drugi mówi: tam, diabła wierzysz. Mówi: dlaczego? Mówi: bo to w końcu okazuje się tak jak z tym Mikołajem Świętym, że jak się bliżej przyglądnie, to okazuje się, że jest tatuś. I rzeczywiście możemy zauważyć, że i diabeł, i grzech są ośmieszane, podawane w formie takiej żartobliwej, a diabeł czuwa nad tym, żeby to nawet i taka forma, jeśli służy jego celowi, niech będzie przyjęta. I dlatego też ludzie właśnie, jak gdyby zwycięzcy nad grzechem i nad szatanem, obracają to sobie w żarty, obracają sobie to w ironię, a w gruncie rzeczy z nich śmieje się diabeł i oni pastwą ironii jego padają. Dlatego też możemy słusznie powiedzieć, że zabawa z grzechem to jest zabawa z tyfusem. To jest sytuacja taka, jaka była na przykład w Wietnamie, gdzie ludzie wietnamscy padali ofiarą takiego podstępu. Samolotów były zrzucane imitacje zegarków, długopisów, obrączek, różnego rodzaju takich błyskotek, które bardzo podobały się i bawiły ludzi, mieszkańców Wietnamu. Ale co się okazywało, że kiedy brał się taki długopis na przykład, albo zegarek, chcąc go ustawić albo nakręcić, w jednym momencie rozrywał się i wielkie ilości małych szpilek wbijało się w ciało ofiary, powodując bądź to poważną chorobę, bądź nawet śmiertelny zgon. I diabeł również rzuca takie łakocie. Rzuca różnego rodzaju przynęty, a wiemy o tym, że przynęty ma zawsze pozór najbardziej poważny. Najlepsze kęski kładziemy na pułapki i na przynęty. Dlatego też i diabeł, który jest mistrzem w tej sprawie, nie zapomniał o tym, aby ludziom, jako ofiarom jego podstępu, rzucać również najbardziej subtelne przynęty i takie przynęty, które by pasowały każdemu. Otóż on w swoim oszukańczym wpływie przez grzech nawet wobec naszego Zbawiciela ośmielił się wyjść z pokusą, tak jak do każdego z nas przychodzi z prezentem i ten prezent każdy inny jest każdemu. Jednemu jest w innej postaci, drugiemu jest w innej postaci, ale prezenty zawsze pięknie są opakowane piękną wstążką i obojętnie co wewnątrz znajduje się, przyjmujemy to przyjemnością. On nawet zaofiarował naszemu Zbawicielowi, aby nie szedł po linii największych trudności, po cierpieniach, przez posłuszeństwo swemu Ojcu, a naszemu Stworzycielowi. Lecz zauważamy, że spotkał się ze stanowczą i skuteczną odprawą i jego powady nie spowodowały, że nasz Zbawiciel uległ grzechowi. I jest powiedziane, że był doświadczony na podobieństwo nas oprócz grzechów. Cała wielkość i chwała, że nasz Zbawiciel nie padł ofiarą podstępu i zatwardziałości oszukaniem grzechu. Grzech czyni spustoszenie w osobowości człowieka, podobnie jak nowotwór popularnie zwany rak. Na czym sztuka polega? A więc komórka ludzka, komórka ludzkiego ciała jest tak cudownie urządzona, że tam są pewne organa, które czuwają, aby komórka budowała się z pewnych substancji, które służą dla jej rozwoju. I tak jak gdyby strażnik, czy w wojsku, czy w zakładzie pracy, stoi przy bramie i pilnuje, żeby na teren, którego on pilnuje, nie wtargnął jakiś szpieg, dywersant. Tak również i w komórce ludzkiej istnieją pewne organizmy, które czuwają na tym, żeby do komórki dostawały się substancje jedynie takie, które przyczyniają się do jej rozwoju. Ale okazuje się, że i tam istnieje tak zwana dywersja. A więc pewne substancje pozorują na to, że one będą pożyteczne dla rozwoju komórki, a kiedy wtargną, stają się pasożytami. Żerują na tej zdrowej komórce, same rozwijają się, a komórka ginie. Tak również i grzech, który opanował grzesznika, jest pasożytem, który za wszelką cenę, obojętnie jaką ofiarą, jakim kosztem, dąży do zniszczenia swego właściciela, aby sam się utrzymał. Lecz mówiąc o tym wszystkim, chcę, abyśmy również i przypomnieli sobie o takiej zasadzie, która jest bardzo istotną, mianowicie, że intencją szatana jest, abyśmy robili różnicę. W tym sensie, żebyśmy nie grzech nienawidzili, ale grzesznika. Podczas gdy ze strony Boga jest zasada przeciwna. Jest powiedziane, że kiedyśmy byli jeszcze w grzechach naszych, to Chrystus za nas umarł. A więc Bóg tak umiłował świat, nie grzech, świat umiłował. Mimo tego, że on był poddany w niewoli grzechu. I zawsze Pan Jezus miłował grzeszników, ale nigdy nie miłował grzechu. I również zasada ta powinna być wśród nas, abyśmy zawsze czynili rozdział, abyśmy miłowali ludzi, a nienawidzili grzech. Abyśmy nie ujednolicali i nie kierowali naszej miłości, nienawiści jednocześnie do grzesznika i do grzechu. Chyba, jak posłannik paruzyjny podaje, jeśli już jest wyraźny dowód, że grzech i grzesznik są sprawą nierozłączną. W związku z tym chciałbym, aby nasze rozważania również były pod tym kątem, że nie mamy przez tą lekcję wzbudzić w sobie jeszcze większej nienawiści wobec tych, o których wiemy, że są mniejszymi lub większymi od nas grzesznikami, ale odwrotnie, abyśmy mieli współczucie ze względu na ich wielki ciężar, który ponoszą ze względu na niewolę i okowy grzech. Tak rzeczywiście, jak wspomniałem, diabeł przychodzi do każdego z inną paczką, z innym prezentem i jednemu na przykład sugeruje, który jest niezamożny, paczkę z bogactwem i powiada mu bardzo subtelnie, delikatnie. Nie powiada, słuchaj, przestań wierzyć w Boga, przestań sobie te ograniczenia narzucać, zrezygnuj, bądź po mojej stronie, po stronie diabelskiej. Ale przychodzi i szepcze do ucha, mówi, że wszystko jest w porządku. Tylko jesteś troszeczkę za bardzo gorliwy. Za dużo czasu poświęcasz na badanie. Powinieneś troszeczkę zrezygnować z tego i kupić sobie to czy tamto, żeby ci wygodnie było w tym życiu. A jeśli nawet trzeba, to i na jakiś czas opuść i Pana, abyś mógł się wzbogacić, a później będziesz za to mógł podwójnie służyć Bogu swemu. Jak będziesz miał to i to i tamto, to czy powiedzmy tam pojedziesz, czy to zrobisz, czy temu się poddasz, to przyczyni się do tego, że będziesz mógł być wpływowym, pomocnym i wtedy dopiero ze zdwojoną energią będziesz mógł temu Panu służyć. Czy to jest prawdziwe? Na pewno bracia sami potrafią odpowiedzieć. Innym znów przedstawia w innej postaci sławy, popularności, powodzenia. Innym znów przegrywa na melodii samolubstwa, która jest bardzo melodia przyjemną i bardzo ułudną. I nic dziwnego, że właśnie kiedy apostoł Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, słowa, które czytaliśmy, to tam mówi o silnym złudzeniu. Skutek błędu albo silne złudzenie. Jest również nauka wypływająca z pewnego zjawiska przyrodniczego, mianowicie tak zwane zjawisko Fata Morgana. A więc na pustyni pod wpływem szczególnych układów temperatury i zjawisk świetlnych powstaje złudny i fałszywy obraz miasta jakiegoś oddalonego gdzieś daleko za horyzontem, a które wygląda jak gdyby tuż, tuż było niedaleko. I teraz podróżnik, który znajduje się na pustyni, pragnie dostać się gdzieś do jakiejś oazy, do jakiejś miejscowości, ze względu na pragnienie, ze względu na niebezpieczeństwo pustyni. I oto widzi przed sobą zjawisko tak zwane tej fatamorgany i dąży w tym kierunku, będąc w zupełnym przeświadczeniu, że to jest właśnie miasto, do którego zdąża. I kiedy idzie kilometr, dwa, okazuje się, że się to oddala i wyczerpanie powoduje, że zaczyna się zastanawiać, czy jest to ten cel.